Podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym.
Dzisiaj zajmiemy się filozofią tak zwanych encyklopedystów. Spośród szerokiego ich grona na czoła wysuwają się postaci francuskich filozofów Condillaca, D'Alembert i Helvetiusza. Nazwa encyklopedyści dotyczy, proszę Państwa, autorów, którzy po prostu opracowali pierwszą edycję Wielkiej Encyklopedii Francuskiej. Encyklopedia, trzeba jednak powiedzieć, została przygotowana z pewnego punktu widzenia, nie była taka zupełnie ideowo czysta. Redaktorzy Wielkiej Encyklopedii Francuskiej posiadali bowiem własne poglądy filozoficzne i stworzyli nie tylko zespół redaktorski, ale też pewnego rodzaju nurt myślowy. Encyklopedyści przede wszystkim wierzyli zmysłom, jak na encyklopedystów przystało. Uznali je za jedyne uprawnione narzędzie poznawcze. Umysł zaś wedle nich to jedynie, jeśli mogę tak powiedzieć, bierny zbiornik wrażeń. Umysł ten jest początkowo całkowicie pusty, jest tabula rasa, a później napełnia go wyłącznie treść płynąca ze zmysłów. Ba, w umyśle nie tylko nie ma jakiejś początkowej wiedzy, tam nie ma nawet wrodzonej dyspozycji do przyswajania wiedzy, nie ma nic. Nawet sposoby rozumowania, scalania elementarnych informacji w całość, to wszystko jest dopiero przyswajane w toku nauki, w toku kultury. Słowem, wszystko płynie z doświadczenia zmysłowego. Condillac powiedział wprost, zacytuję tutaj: natura, tworząc nasze zmysły, obdarza nas jednocześnie pełną zdolnością posługiwania się nimi. Jesteśmy więc, mógłby tak już teraz powiedzieć tylko Condillac, gdyby żył w naszych czasach, żywymi komputerami, różniącymi się od naszych Asusów, Acerów czy Hewlett-Packardów tym, że są one komputerami krzemowymi, my zaś białkowymi. Condillac jest też autorem słynnego eksperymentu myślowego. Założy on, proszę Państwa, istnienie posągu posiadającego tylko jeden zmysł – węch. W toku rozumowania Condillac doszedł do wniosku, że sam węch wystarczy do poznania świata i rozwinięcia całego życia umysłowego, że w rzeczywistości nie powinniśmy mówić o kilku rodzajach zmysłów, ale o jednym zmyśle działającym poprzez różne narządy – oczy, uszy czy nos. Jest tylko jeden zmysł, który korzysta z różnych wrodzonych nam, by tak rzec, aparatów. Podobnie jak w przypadku dźwięku, który może się rozchodzić za przyczyną fortepianu, skrzypiec czy strun głosowych. Warto przy tym zauważyć, że człowiek posiada, w przypadku niektórych zmysłów, możliwości nie tylko absorpcji bodźców, ale również emisji. W przypadku dźwięków człowiek jest zdolny nasłuchiwać i emitować dźwięki, podobnie do pewnego stopnia w przypadku zapachów. Nie jesteśmy zaś zdolni emitować na przykład obrazu, jesteśmy tylko poznawalni. Podobnie jak dotyk, nie imitujemy dotyku, choć jesteśmy namacalni. Condillac twierdzi, proszę Państwa, że życie umysłowe rozwija się wskutek odczuwania wrażeń jako silniejsze bądź słabsze. I w ten sposób ludzki mózg dokonuje wstępnej segregacji treści płynących ze zmysłów i na tej podstawie uczy się, jeśli tak można powiedzieć, świata zewnętrznego. Uwagę umysłu przyciągają odczucia mocniejsze i tylko one ostatecznie przekształcą się w rejestrowane przez pamięć wrażenia. Jedynie wrażenia zaś pozostają w nas jako pewien ślad. Do rozważań Condillaca doda wiele D'Alembert. Twierdził on, że na podstawie owych wrażeń, czyli odczuć na tyle mocnych, że przyciągnęły naszą uwagę, możemy próbować tworzyć całe systemy wiedzy. Sednem tych systemów winny być zaś twierdzenia pewne. Pewne, czyli odwzorowujące fakty w sposób jasny i wyraźny. No, stąd już droga prosta do pozytywizmu, który postulował ograniczenie nauki wyłącznie do faktów. Powiedzmy sobie przy tej okazji, skąd nazwa pozytywizm. Gdy powiemy, że fakt jest czymś pozytywnym, ale nie w sensie etycznym, ale w sensie istnienia, że zachodzi, że istnieje pozytywnie, tak jak nicość istnieje negatywnie, to rozumiemy wówczas, dlaczego ten nurt nazywano pozytywizmem. Pozytywizm bada tylko to, co zachodzi. Sednem nauki jest sprowadzać ją do faktów, które zachodzą bez żadnej wątpliwości. Wiele jest bowiem rzeczy wątpliwych. Prócz oczywistych błędów płynących wprost z naszych zmysłów, czasami sami wprowadzamy się w błąd. Są też pojęcia uniwersalne, wobec których toczył się cały spór, co jest przedmiotem tych pojęć. Weźmy na przykład takie pojęcie jak owoc. Co jest właściwie przedmiotem tego pojęcia? Czy ktoś jest w stanie wskazać owoc? Owoc po prostu, a nie konkretny. Czy kiwi zawiera w sobie jakąś owocowatość, podobnie jak szafa meblowatość, królik zwierzęcość, a wszystkie one razem wzięte jeszcze jakąś bytowatość? I gdzież ona niby w nich tkwi? Czy jest czymś dającym się wyodrębnić z danego przedmiotu? Czyli że z krzesła możemy wyodrębnić te cechy, które świadczą, że jest ono meblem? A przecież posługujemy się na co dzień pojęciami uniwersalnymi. Jeśli nawet nie posiadałyby one swoich przedmiotów, no to świetnie pomagają nam opisać rzeczywistość. Dla encyklopedystów nauka oparta na pojęciach uniwersalnych jest jednak nie do zaakceptowania. Tylko jednoznaczne, by tak rzec, siermiężne fakty, niepodważalne, pewne, udowodnione, potwierdzone eksperymentalnie, mają prawo stać się zarzewiem prawdziwej nauki.